Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Siedemnastego listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI uda się jutro w podróż apostolską do Beninu. Ogłosi tam adhortację dla Afryki. Na ten temat będziemy rozmawiać z nuncjuszem apostolskim w Polsce oraz sekretarzem generalnym Synodu Biskupów. W dalszej części programu pozostałe aktualności watykańskie, a na zakończenie powiemy o kryzysie postępowego nurtu katolicyzmu we Francji. Zapraszamy. Wizyta Benedykta XVI w Beninie będzie miała znaczenie dla całej Afryki. Zwracał na to uwagę rzecznik Stolicy Apostolskiej podczas spotkania z dziennikarzami przed rozpoczynającym się jutro wydarzeniem. Do papieskiej podróży szykuje się też watykańska dyplomacja. W ramach przygotowań nuncjusz apostolski w Polsce spotkał się z rezydującymi w Warszawie ambasadorami krajów afrykańskich. Mam nadzieję, że znaczenie tej podróży wykroczy poza sam Benin i stanie się świętem wiary, które udzieli się także innym, powiedział nam po spotkaniu arcybiskup Celestino Migliore.
Ambasadorów afrykańskich rezydujących w Polsce jest niewielu. Chciałbym jednak spotkać się także z nimi, dlatego że przy każdej wizycie apostolskiej na określonym kontynencie dobrze jest wymienić informacje i opinie z odpowiednimi ambasadorami. Ponadto chcę powiedzieć, że w świecie dyplomacji relacje między przedstawicielami krajów afrykańskich i Watykanu są nie tylko serdeczne, ale też często oparte na zaufaniu i współpracy.
Benedykt XVI odwiedzi Kotonu i Ouidah, gdzie podpisze posynodalną adhortację apostolską. Jak możemy przypuszczać, będzie ona mówić o pojednaniu, sprawiedliwości i pokoju, bo to było przecież tematem synodu. Jakie jest znaczenie tego dokumentu?
W ciągu ostatnich 20 lat podjęto na ziemi afrykańskiej szereg działań i inicjatyw zmierzających do utrzymania pokoju, do odbudowy narodowej, do budowania pokoju w wymiarze politycznym, prawnym, społecznym. Powstały komisje prawdy i pojednania. Pojawiły się nowe eksperymenty, inicjatywy w kierunku dalszego rozwoju. Stałe to zaangażowanie ludzi, środków przyniesie owoce tylko w takiej mierze, jakiej każda inicjatywa zostanie usłyszana, przyjęta i podjęta przez ludzi. Do tego osobistego, wspólnotowego i społecznego zaangażowania i wkładu podnosi się przesłanie adhortacji apostolskiej.
Wiemy, że w zamierzeniu organizatorów podróż Benedykta XVI ma być świętem wiary dla całej Afryki. Jak na to patrzy Europa?
Globalizacja i intensywne przemieszczanie się ludzi sprawiają, że mamy stały kontakt z ludźmi z każdego zakątka ziemi. Nie ma więc możliwości tworzenia mitów na temat jakiegokolwiek regionu świata. O tym, czy jesteśmy dobrymi chrześcijanami, decyduje już nie tradycja, czy mniej lub bardziej znaczące organizacje, ale nasze pełne radości świadectwo chrześcijańskiego życia.
Jakie nadzieje wiąże ksiądz arcybiskup z tą wizytą?
Aby to było święto wiary rozlewającej się poza granice Beninu i Afryki i udzielającej się innym.
Mówił nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore.
Głównym celem papieskiej podróży do Beninu będzie przekazanie Afrykańczykom adhortacji apostolskiej o tym kontynencie. Jest to dokument Benedykta XVI, który powstał w oparciu o refleksje przedstawicieli Kościoła na Czarnym Lądzie podczas specjalnego zgromadzenia synodalnego, mówi sekretarz generalny Synodu Biskupów, arcybiskup Nikola Eterowicz.
W dokumencie tym papież zachęca cały Kościół, aby na co dzień dążył do pojednania z Bogiem i bliźnimi i dzięki temu samu mógł być narzędziem pokoju i sprawiedliwości w tych społeczeństwach, w których postawił go Bóg. Ojciec Święty daje też Kościołowi w Afryce konkretne wskazania duszpasterskie na najbliższe dziesięciolecia. Podkreśla przy tym priorytet Missio Ad Gentes, czyli głoszenia Ewangelii tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa. Papież zwraca się też do samych biskupów i kapłanów, aby ożywili prowadzoną już do tej pory ewangelizację, zwłaszcza w perspektywie pojednania sprawiedliwości i pokoju.
Od tej adhortacji oczekuje się również dowartościowania świeckich w nowej ewangelizacji. Czy ten dokument o tym mówi?
Świeccy, którzy zostali dobrze uformowani, którzy poznali dobrze dobrą nowinę oraz nauczanie Kościoła, mają nieść światło Ewangelii do swego codziennego środowiska. Obejmuje to również sferę kultury i polityki. Na te zadania świeckich adhortacja zwraca szczególną uwagę. Papież apeluje do nich, by nie lękali się publicznie przyznawać do tego, że są chrześcijanami. Jednym z głównych przesłań tego dokumentu jest pewność, że Jezus Chrystus uwolni Afrykę ze wszelkich lęków, złych duchów, praktyk magicznych. Chrystus, który zwyciężył zło i śmierć, może wyzwolić Afrykę z mocy wszelkich sił, które ją paraliżują.
Mówił sekretarz generalny Synodu Biskupów, arcybiskup Nicola Eterowicz.
Benetton, włoska globalna firma odzieżowa, znana bardziej z szokujących reklam niż z ciekawych produktów, postanowiła wycofać zmanipulowane zdjęcie papieża ze swej najnowszej kampanii. Celem akcji Unhate miała być podobno walka z nienawiścią, ale wzbudziła ostre protesty m.in. Watykanu. Wczoraj na ulicach Rzymu, Mediolanu, Tel Awiwu, Nowego Jorku i Paryża pojawiły się billboardy z fotomontażami całujących się znanych polityków i osobistości życia publicznego. Wśród nich znalazła się też inscenizacja pocałunku Benedykta XVI z imamem meczetu Al-Azhar w Kairze, Ahmedem Al-Tayebem.
Rzecznik Stolicy Apostolskiej nie wykluczył wejścia na drogę prawną w obronie wizerunku papieża. Podobne kroki zapowiedział przedstawiciel muzułmanów we Włoszech, uznając kampanię za obraźliwą dla uczuć religijnych. Należy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec niedopuszczalnego wykorzystania wizerunku papieża, zmanipulowanego i użytego instrumentalnie dla celów komercyjnych, oświadczył ksiądz Federico Lombardi. Watykański sekretariat stanu poinformował już o zaangażowaniu swoich prawników dla zdjęcia inkryminowanego fotomontażu z medialnego obiegu.
Rzecznik Benettona zapewnił, że jedynym celem kampanii była walka z nienawiścią w każdej jej formie. Stwierdził, że skoro jednak rani ona wrażliwość wiernych, to firma obraz wycofa. Partanina z użyciem symboli i uczuć religijnych to nie oznaka kreatywności, ale prostackie lenistwo umysłu, podsumował z kolei całą sprawę katolicki dziennik Avvenire.
To piękna ekipa, życzę jej udanej pracy, bo stoi przed nią trudne zadanie. Myślę, że jest w stanie mu podołać. Tak watykański sekretarz stanu, kardynał Tarcisio Bertone, skomentował powstanie nowego rządu we Włoszech. Na jego czele stoi ekonomista i były urzędnik unijny Mario Monti. Jest to rząd fachowców, został powołany wczoraj, a zatem w chwili, kiedy Włochy przeżywają jeden z najtrudniejszych okresów swej historii. Obciążony horrendalnym długiem publicznym i katastrofalną sytuacją demograficzną, kraj ten stoi na krawędzi bankructwa. Zadaniem nowego rządu jest jak najszybsze uspokojenie rynków, a zarazem przeprowadzenie gruntownych reform.
Zabiegając o jak najszersze poparcie społeczne, Mario Monti odwołał się również do środowisk katolickich. Po raz pierwszy w historii ministrem został założyciel kościelnego ruchu, a mianowicie Andrea Riccardi, inicjator wspólnoty świętego Idziego. Powierzono mu wspieranie współpracy międzynarodowej oraz integracji społecznej. Do jego kompetencji będzie należał bardzo trudny problem migrantów. W rządzie Montiego znalazł się również Lorenzo Ornaghi, rektor Uniwersytetu Katolickiego w Mediolanie, bliski współpracownik kardynała Camilla Ruiniego, wieloletniego szefa episkopatu. Włoskie media wymieniają jeszcze czterech innych ministrów, którzy są blisko związani z Kościołem.
Dzisiejsze dzienniki zgodnie przyznają, że rząd Montiego czeka bardzo trudne zadanie. Nikt nie może zagwarantować, że uda się mu zreformować Włochy. Pewne jest natomiast, że już teraz przekonał do siebie katolicką opinię społeczną. Jak pokazały badania, nowy rząd darzy zaufaniem 88% praktykujących katolików we Włoszech.
Skoro niektóre państwa w Europie nie potrafią się postarać o rodzinę, to trzeba je do tego zmusić, uważa prezes Banku Watykańskiego. Profesor Ettore Gotti Tedeschi postuluje określenie minimalnej kwoty, którą każdy kraj Unii powinien wspierać rodziny. Chodzi tu o sumę rzędu 2% produktu krajowego brutto. Powinno to zostać ustalone w nowym traktacie unijnym. Tak jak Maastricht nakazał porządek w budżetach, tak też trzeba zadekretować pomoc dla rodzin, uważa Gotti Tedeschi. W jego przekonaniu rozwiązanie takie otwierałoby przed Europą drogę do rozwoju. Na dalszą metę tylko stabilizacja rodzin i zwiększenie dzietności może nas wyprowadzić z kryzysu. Tymczasem dzisiaj kryzys masakruje właśnie rodziny. Jeśli pomożemy rodzinom, wyjdziemy z kryzysu, a jeśli nie, to możemy być pewni, kryzys nas zrujnuje, mówi szef Watykańskiego Banku, reagując na ostatnie wydarzenia w Europie, a szczególnie na sytuację Włoch, które stanęły na krawędzi bankructwa.
Zdaniem watykańskiego urzędnika odgórne zadekretowanie pomocy dla rodzin jest niezbędne, ponieważ niektóre kraje, choć przeżywają katastrofę demograficzną, wciąż nie rozumieją, czym jest polityka prorodzinna. Mówią oczywiście o rodzinie, składają deklaracje, ale w ślad za tym nie idą żadne decyzje polityczne czy zmiany w prawodawstwie, wyjaśnia Gotti Tedeschi. Dodaje on, że we Włoszech kryzys jest już być może nieodwracalny. Przyznaje, że na nadzieję może mieć prawo tylko jako katolika, nie jako ekonomista. Stąd w tej dramatycznej chwili bardzo ważna jest modlitwa, aby udało się wyjść z kryzysu, choć wydaje się, że jest już za późno, zaznaczył prezes Banku Watykańskiego w wywiadzie dla tygodnika Familia Christiana.
Jakimi dylematami moralnymi żyli ludzie przed kilkuset laty? Jakie sugestie dawał im Kościół w trudnych życiowych wyborach? Tego wszystkiego będziemy się mogli dowiedzieć już od jutra. Tego dnia bowiem Penitencjaria Apostolska otworzy swe archiwa dla naukowców. Trzeba pamiętać, że jest to jedna z najstarszych papieskich instytucji. Już od końca XIII wieku w imieniu Ojca Świętego udzielała dyspens i rad dotyczących spraw sumienia.
Kompetencje penitencjarii jako papieskiego trybunału zmieniały się jednak w ciągu wieków. Jej archiwa są zatem bogatym źródłem wiedzy dotyczącym nie tylko moralności, ale i samego Kościoła, społeczeństwa, polityki, a nawet i gospodarki, ujawnia dzisiejszy regens penitencjarii biskup Gianfranco Girotti. W przeszłości na czele tej instytucji stały wybitne osobistości, na przykład święty Karol Boromeusz czy przyszli papieże, jak Klemens IV, Juliusz II czy Pius VIII. W udostępnionych od jutra archiwach znajdują się również ich akta. Dzięki temu o wiele lepiej poznamy tych wielkich ludzi Kościoła.
Nie wszystkie jednak archiwa zostaną ujawnione. Niektóre dokumenty, pomimo wielu wieków, wciąż są objęte klauzulą poufności. Dotyczą bowiem osobistych spraw sumienia. Przy tej okazji warto zaznaczyć, że przed 200 laty właśnie przez wzgląd na ochronę prywatności wiernych całe archiwum o mały włos nie skończyłoby w płomieniach. A wszystko z winy Napoleona, który nakazał przewieźć archiwa watykańskie do Paryża. Ówczesny sekretarz stanu, kardynał Ercole Consalvi, zastanawiał się, czy w takiej sytuacji część dokumentacji nie powinna ulec likwidacji. Archiwum penitencjarii jednak ocalało i ostatecznie powróciło do Rzymu.
Rzymskie wydawnictwa w papieskim Rzymie i w Europie to temat dorocznego seminarium Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych, jakie odbyło się w Bibliotece Watykańskiej. Gościł na nim m.in. Tomasz Ososiński z Biblioteki Narodowej w Warszawie, który przedstawił rzymskie publikacje w polskich zbiorach. Gospodarz spotkania, kardynał Raffaele Farina, zwrócił uwagę na wielki kunszt wydawców w Wiecznym Mieście, zwłaszcza w pierwszych latach drukowanej książki, kiedy humanistyczny i renesansowy Rzym słynął z obfitej działalności wydawniczej.
Biblioteka Watykańska od 2007 roku jest członkiem specjalnym Europejskiego Konsorcjum Bibliotek. Umożliwia ono naukowo-techniczną współpracę bliźniaczych instytucji w różnych krajach. Przykładem współpracy jest syntetyczny katalog inkunabułów, który opracowano w Watykanie przy wsparciu Biblioteki Brytyjskiej. Obecnie w ramach tego samego projektu trwają prace nad katalogiem rozszerzonym.
Papieże i Rzym to temat wielkiej ekspozycji, jaka w przyszłym roku zostanie wystawiona w Zamku Anioła, czyli dawnej twierdzy następców Piotra. Na czele jej komitetu naukowego stoi dyrektor Muzeów Watykańskich i były minister kultury we Włoszech, profesor Antonio Paolucci. Szczegóły ekspozycji wyjaśnia jej podtytuł Papieże ze wspomnień, papiestwo opowiedziane dziełami jego głównych bohaterów, wiara, sztuka, polityka i kultura. Chodzi nam o ukazanie dialogu między Kościołem, artystami i polityką, precyzuje profesor Paolucci.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Katolicy liberalni nie przekazują wiary swym dzieciom i wnukom. W konsekwencji lewicowy nurt katolicyzmu starzeje się wraz z nimi i nie znajduje naśladowców w nowych pokoleniach. Do takich wniosków doszedł paryski dziennik Le Monde, zastanawiając się nad przyczynami upadku tygodnika Témoignage Chrétien, chrześcijańskie świadectwo. Tygodnik postępowych katolików obchodzi w sobotę 70-lecie istnienia. W czerwcu zniknął z kiosków, dziś trafia już jedynie do prenumeratorów. W pewnym sensie jest on odpowiednikiem polskiego tygodnika powszechnego. Jego początki są bardzo chwalebne. Został założony przez francuski ruch oporu w czasie niemieckiej okupacji. Przez wiele lat był sprzedawany w kościołach. Po roku 68, a w szczególności po encyklice Humanae Vitae, redakcja czasopisma coraz wyraźniej dystansowała się od kościoła. Pozostała jednak gościnną trybuną dla głównych teologów posoborowego katolicyzmu. Dziś czytelnicy tygodnika to wyłącznie prenumeratorzy. Jest ich 7 tysięcy. Aby czasopismo mogło dalej istnieć, musiałoby ich być przynajmniej o 3 tysiące więcej. Problem polega na tym, że nasi czytelnicy starzeją się wraz z nami, nie przekazują wiary ani swych przekonań nowym pokoleniom. Tym samym nie przekazali im również prenumeraty, mówi jeden z członków redakcji Philippe Clanchet. Analizując przyczynę upadku tygodnika, dziennik Le Monde poprosił o opinię specjalistę, a mianowicie socjolog religii Daniel Hervieux-Leger. W jej przekonaniu Témoignage Chrétien reprezentuje nurt katolicyzmu, który po prostu uległ przedawnieniu. Zestarzał się wraz z jego przedstawicielami. W swym życiu przeżyli oni szereg rozczarowań komunizmem, ideologią trzecioświatową, niedotrzymanymi ich zdaniem obietnicami soboru czy konkretnym socjalizmem, mówi francuska socjolog, tłumacząc brak entuzjazmu u postępowych katolików. Dziś redakcja czasopisma ma żal do Jana Pawła II, który nadał współczesnemu kościołowi zdecydowanie konserwatywny charakter. W konsekwencji nurt lewicowy stał się we francuskim katolicyzmie mniejszością. Jego przedstawiciele nie opuszczają kościoła, ale nie czują się w nim dobrze. Stąd też powściągliwość w propagowaniu własnej wiary, zaznacza Philippe Clanchet. Témoignage Chrétien miał zniknąć z obiegu już przed 2 laty. Ogłosił wówczas nadzwyczajną zbiórkę wśród czytelników. Na konto redakcji wpłynęło 250 tysięcy euro. Dziś środki się wyczerpały i to pomimo faktu, że sama redakcja została zredukowana o połowę. Aby móc dalej funkcjonować, potrzebujemy 150 tysięcy euro, by móc się rozwijać 500 000, precyzuje redaktor naczelny. Pomimo problemów finansowych, tygodnik nie zrezygnował jednak ze świętowania swych 70. urodzin. Odbędą się one w sobotę i będą połączone z Krajowym Zgromadzeniem Różnorodności Kulturowej. Co ciekawe, Témoignage Chrétien organizuje je wspólnie z darmowym tygodnikiem islamskim we Francji, Salam News. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.